Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Gość Poranka. Dziś moim Państwa gościem jest pan Marek Kiwit, wieloletni wójt gminy Ciechanów. Witam Pana.
Witam Panią redaktor, witam Państwa.
Panie Marku, kampania samorządowa się rozpędza. Ilość kandydatów na fotel wójta w gminie Ciechanów jest naprawdę imponująca. Co Pan o tym sądzi?
Panie redaktor, dla mnie to nie jest zaskoczenie, z tego względu, że w 1994 roku, jak się zgłosiłem na przesłuchanie przez Radę, bo wtedy Rada wybierała wójta, zgłosiło się na piśmie 13 kandydatów na wójta gminy Ciechanów. Stanęło jak gdyby w szranki, w te wyborcze przed Radą, 10 nas, dwie panie i 8 mężczyzn.
Czyli sytuacja była podobna.
Czyli była podobna. Po 4 turach głosowania ja wygrałem wtedy z aktualną panią sekretarz, stosunkiem głosów 10-8. I tak to się potoczyło, że prawie 29 lat spędziłem na współpracy i pracy na rzecz swojej gminy Ciechanów, bo przez pierwsze miesiące to byłem, ciągle wspominałem swoją rodzimą gminę Grudusko, czy mi radni zwrócili uwagę, teraz jesteś gospodarzem tej gminy i proszę mówić, że to jest pańska gmina. No i podjąłem decyzję ponad rok temu, dokładnie w lutym, czy w styczniu, że odchodzę na emeryturę. 23 lutego byłem ostatni dzień pracy w gminie. I pani redaktor, podejrzewam, że będę uprzedzał pytanie, dlaczego nie było wyborów uzupełniających. Tu jest wina komisarza i pana wojewody, bo to było 14 miesięcy do wyborów prawie i trzeba było przeprowadzić
wtedy zrezygnowano z tego.
Wybory uzupełniające. Rada podjęła uchwałę o nieprzeprowadzaniu, ale Rada nie była władna podejmować takiej decyzji. Taką decyzję mógł tylko podjąć wojewoda czy premier, ale niestety statut wyborczy zobowiązywał do przeprowadzenia. Ja kiedyś w którejś redakcji powiedziałem, że jeżeli by się to tyczyło mojej osoby, to wojewoda by na drugi dzień tę uchwałę uchylił, odwrotnie nie uchylił, a stało się w tej chwili tak, jak się stało.
Panie Marku, to jakby komentując to, co pan powiedział, to czemu to się stało miesiąc przed wyborami, a nie reagowano wcześniej?
Panie redaktor, trudno mi na to odpowiedzieć. Ja się tym interesowałem, tym tematem wymiany, ale w miesiącu grudniu i do 15 stycznia, kiedy ekipa już nowej koalicji z Lewicy mi powiedziano, że nie ma takiej szansy, premier nie podejmie takiej decyzji, dowiedziałem się dokładnie tydzień temu, bo to chyba poniedziałek, wracając ze swojej działki na wsi, zadzwonił jeden z kolegów, mówi: słuchaj, odwołali Stefana Pawłowskiego. Ja w to nie wierzyłem. Przyjechałem do domu, odpaliłem.
Nikt chyba w to nie wierzył.
Odpaliłem komputer. Tak, faktycznie tak się stało. Nie wiem, czym kierował się pan premier, ale podejrzewam, że miał jakieś materiały, że podjął w ostatniej chwili taką decyzję.
Wracając jakby też do początku naszej rozmowy, jak oceniłby pan szanse poszczególnych kandydatów? Powiemy, że będzie kandydował zarówno pan Frączkowski, który w tej chwili pełni funkcję wójta, ale również pan Stefan Pawłowski, jak i inni. I czy pośród tych wszystkich osób uważa pan, że jest jedna osoba, która ma największe szanse na przykład?
Nie mogę powiedzieć tak konkretnie. Ja uważam, że największe szanse ma i powinien mieć Artur Frączkowski, z tego względu, że był 2 lata zastępcą moim. Nabrał trochę wprawy. Na pewno łatwiej mu się posługiwać, poruszać w obszarach tych samorządowych. Ale jest gromadę, przecież są chyba 3 kobiety, które będą startować i jest tylu kandydatów, są inteligentni, na pewno też niektórzy nawet z doświadczeniem samorządowym. A ja uważam, że najmniejsze szanse powinien mieć Stefan Pawłowski, dlatego że nie jest ani rodakiem, ani mieszkańcem tej gminy. A jak czytam niektóre wpisy na Facebooku, co mieszkańcy się dopominają, że jak już nie ma z gminy Ciechanów kandydata, a są z gminy Ciechanów kandydaci, tak jak Artur jest rodowitym mieszkańcem gminy Ciechanów, niektórzy, którzy przyszli mieszkać na gminie Ciechanów, ale to są z tej gminy, a ludzie, którzy są z boku, u siebie się wybory przegrywało z Kretesem, to się próbuje szansy tutaj. Robiąc kampanię wyborczo na ostatniej sesji, kiedy przedstawił jaki program i ile pozyskał, to są, proszę panią, wirtualne pieniądze. Ja odchodząc z Arturem z funkcji, ja wójta, on z zastępcy, zostawiliśmy budżet realny, który był w każdej chwili do wykorzystania. W tej chwili rozhuśtany budżet do 66 milionów złotych, ale z tego to jest 20 milionów wirtualnej kasy. To jest na takiej zasadzie, jadąc dzisiaj do redakcji, kupuję kupon, wysyłam kupon na Eurojacka, mogę się chwalić, że jestem milionerem, ale poczekam na losowanie. Tu promesy wstępne, a chyba jest ich 4, promesa wstępna to jest wirtualny pieniądz, bo nie wiadomo, czy zdążę wykonać projekty, a projekty, tam gdzie jeszcze zryt wchodzi, to mogą trwać do 1,5 roku, a nawet i do 2 lat, żeby pozałatać wszystkie formalności. Promesy albo wygasną, albo nowy rząd wcale nie będzie realizował tych promes wstępnych, bo wiadomo, że w budżecie może zabraknąć kasy. To jest naprawdę, budżet dla mnie jest przerażający, bo ja nie wiem, do czego się dotknąć. Przykład jest ulica Hruszczewska, 3 przetargi, 2 unieważnione, 3 jest rozstrzygnięty, czeka na podpisanie umowy, ale w dalszym ciągu, jak analizuję budżet, tam brakuje kasy. Po prostu brakuje kasy na wykup działek pod drogę. A to, przepraszam bardzo, właściciel nie wpuści żadnej ekipy budującej drogę, jeżeli nie będzie miał na swoim koncie przelewu za odkupienie od niego gruntów pod budowę drogi.
Panie Marku, to ja wiem, że pewnie pan Frączkowski, bo w zasadzie nikt się tej decyzji pana premiera nie spodziewał, ale czy ta decyzja miesiąc przed wyborami nie jest trochę takim strzałem w kolano i nie obróci się przeciwko pełniącemu obowiązki w tym momencie panu Frączkowskiemu?
Panie redaktor, naprawdę trudno powiedzieć. To jest 6 czy 7 tygodni, nie? Bo w sumie będzie funkcjonował do 21 kwietnia, bo druga tura 21 kwietnia to funkcjonuje.
Bo ja powiem panu, tylko byłam obecna na tej sesji. Na tej sesji byli również mieszkańcy gminy i rozmawiałam z częścią z nich i oni na przykład tą sytuacją byli zszokowani, uznali to za wielką niesprawiedliwość.
Po prostu uwierzyli w obiecanki cacanki, bo to tak to mnie detraktował, że Pawłowski by zrobił cuda, a chociażby pomysły takie, że i mówienie, że będziemy budować przedszkole z oddziałem żłobka i ten, ale przepraszam, dlaczego w Chotumniu, gdzie 60% mieszkańców jest skupionych wokół Ciechanowa. Ja byłem szokowany, kiedy ja byłem po rozmowach z prezydentem Kosińskim, kiedy prezydent Kosiński mi zaproponował współudział w budowie przedszkola, gdzie oddawał mi 30 miejsc, że będziemy wspólnie te przedszkole utrzymywać, podzielimy się proporcjonalnie i Rada nie wyraziła zgody na takie, a to było jedno z najlepszych rozwiązań, przynajmniej tymczasowo, bo gmina się rozrasta. Ja przychodząc w 1994 roku, gmina liczyła 5200 mieszkańców, w tej chwili jest prawie 7200 mieszkańców, a cały czas twierdzę, że około 300 mieszkańców jest niezameldowanych w gminie, a to się wiąże z tym, żeby łatwiej dziecko mogło się dostać do przedszkola czy do szkoły w mieście.
To jeszcze była sprawa komunikacji miejskiej poruszona. Na ostatniej sesji.
Panie redaktor, komunikacja miejska, ja to przerabiałem bardzo wnikliwie, część wynająłem, część kursów puściłem, nawet przez prywatnego. Komunikacja miejska jest o tyle łatwiejsza, chociaż jest droga, dlatego, że u nich za...
Tak, tutaj była kwestia ceny właśnie.
Za wozo kilometr, nie wiem w tej chwili, ale jak odchodziłem, to było około sam 6 czy 7 zł, gdzie prywatny przewoźnik to dokonywał za 4 czy 5 zł, tylko, że gmina jest wianuszkiem Ciechanowa i tak przykładowo autobus jeżdżący kurs 1 od Przążewa, od Niestumnia do Gąsek, to jedzie 5 kilometrów po terenie gminy, a prawie 8 kilometrów przez miasto. I już my za to nie płacimy, płacimy tylko za swoje kilometry, a prywatna firma, tak już przejeżdża przez miasto, też liczy kilometry. Mhm. Ale proszę panią, ja wiem, że są mieszkańcy niektórzy, którzy by chcieli te kursy autobusów. Był kiedyś kurs autobusu nawet do Rydzewa, to 6 tam chodziła do Rydzewa. Ja ją zamknąłem, dlatego że około 20 jak szedł do Rydzewa, to kierowca przez te lasy gąseckie przejeżdża się później dalej, to się bał, bo jechał sam, bo nikt nie jeździ. W tej chwili naprawdę mieszkańcy się przemieszczają komunikacją miejską sporadycznie. Naprawdę nie ma tych ludzi, a przepraszam bardzo, żeby mieszkaniec czy z Ujazdowa, czy z Rutek Głowic grał uczciwie, że chce dojechać do lekarza, a nie ma własnego środku komunikacji, że nie może, żeby grał uczciwie, żeby tego nie wykorzystywał, to wolałbym, jakbym rządził, wykupić kurs taryfy, żeby go zawiózł, żeby przywiózł do domu, bo taniej by kosztowało, jak utrzymywać przez cały miesiąc te kursy autobusów. Także to naprawdę jest problem. Problem, myślę, że tym problemem powinien się zająć również rząd, bo tu przy gminie to jeszcze powiedzmy mniejszy problem, ale połączenie gmin z powiatem, ze szkołami naszymi, bo przecież Glinojec ma tylko szkołę średnią, a już na naszym powiecie nie ma nikt szkoły średniej i te dzieci, czy to z Grudzka, z tej mojej gminy rodzimej, czy ten też muszą dojechać, czy ta młodzież do szkoły i tu powinno być kursy, tu powinny być jakieś dopłaty dla samorządów, pomóc im, żeby mogli, bo dobrze, że nasza gmina ma budżet, realny budżet na około 46 czy 5 milionów złotych, po stronach dochodów, ale jesteśmy szczęśliwi z tego tytułu, że mamy 10 milionów z podatków z PIT-u, bo 30, prawie 8% trafia z PIT-u do nas. No i mamy takiego rekina, jak jest CEDROP. No CEDROP to jest, jak się nie mylę, to jest 500 tysięcy metrów, przepraszam, 88 tysięcy metrów kwadratowych opodatkowanych razy 24 zł, czy nie wiem w tej chwili, jakie stawki, przepraszam, to są olbrzymie pieniądze. CEDROP w tej chwili podatkami od nieruchomości przebija, prawie goni od osób fizycznych, co mamy z PIT-u. To są olbrzymie pieniądze, a w dalszym ciągu CEDROP się rozbudowuje. Trochę utrudnia życie mieszkańcom z boku, ale kiedyś jeszcze, jak byłem ponad rok temu, rozmawiałem z prezesem Goździkowskim i z jednym fachowcem tam, co się zajmuje, zapewniali, że to wszystko się unormuje, bo niektóre te opary, które są z wytwórni mączki kostnej, idą w powietrze, one będą uziemnione poprzez filtry i na pewno to środowisko się troszeczkę poprawi. Ten odór już tak nie będzie dokuczał mieszkańców.
Panie Marku, muszę niestety panu przerwać, bo zostało miejsce na jedno moje ostatnie pytanie. Jest pan świetnie zorientowany w sytuacji gminy i nie tylko. No ja myślę, że nasi słuchacze są ciekawi, czy pojawi się pan ponownie w polityce?
Znaczy w polityce jestem cały czas, nie? Bo nigdy nie wystąpiłem z lewicy. Ja jestem związany...
Tak, ale tutaj właśnie
jestem związany
w samorządzie.
Przyznaję się bez bicia, bo się zawsze przyznawałem od PZPR-u po SDRP, po SLD, po Nowolewicę. Jestem cały czas z tą formacją związany. Nigdy nie zmieniałem barw dla korzyści jakichś majątkowych, czy jakichś stołków i funkcji. Nie. Nie miałem startować ze sztabu wyborczego CBUW, ale niestety byłbym na jednej liście z panią Żebrowską i odmówiłem startowania, bo z tą koleżanką niestety nie będę startował na jednej liście, bo sobie przypominam jej hasło wyborcze z 18 roku, trzeźwy umysł, lepsza gmina, i mnie ubliżać i dokuczać nie mogę tej pani ręki podać, żebyśmy wspólnie startowali do wyborów.
I w tym momencie musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję.
Ja dziękuję pani za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę.
Słuchali państwo audycji Gość Poranka. Moim państwa gościem był pan Marek Kiwit, wieloletni wójt gminy Ciechanów. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.